Proszę bardzo, chodźcie tutaj blisko, żebyśmy byli tak blisko, żebym mógł zaoszczędzić mój przewielebny głos. Duchu Święty, przyjdź do nas wszystkich, zjednocz nas, Duchu Święty. Otóż mamy dzisiaj okazję oddać Bogu chwałę przez to, że wy wszyscy składacie Mu ofiarę ze słuchania Słowa Bożego. To jest właśnie liturgia. Chcę was przywitać. Boże, dziękuję Ci, że mogę stanąć przed tutaj Twoim ciałem. I witam też tych, którzy będą mnie słuchać w internecie, aby mieli też pożytek z tego spotkania. Otóż, gdy chcemy coś powiedzieć o Duchu Świętym, to musimy sobie najpierw uświadomić, że Kościół... Muszę mi trzymać mikrofon. Kościół to jest przedłużenie. Przedłużenie tajemnicy wcielenia. Pierwsza rzecz ważna. Czyli widzicie, Jezus ma dzisiaj takie ciało, jakie wy macie. Tutaj, chodź, tutaj ciągle. Popatrzcie się. Takie ciało ma Jezus. Widzisz to? To jest Jego ciało święte, które On namaszcza słowem swoim. Widzisz? Tak teraz Jezus wygląda, jak Ty wyglądasz. To jest fundament. I On tego ciała się nie brzydzi. On go uświęca od wewnątrz. I to jest Kościół. Widzisz? Ale Kościół jest również przedłużeniem tajemnicy wylania Ducha Świętego. I o tym się mniej mówi. Czyli jesteś przedłużeniem wieczernika, gdzie na apostołów, prostych ludzi, zalęknionych, stąpił, widzisz, Duch Święty. Widzisz to? I to jest dzisiaj wieczernik, ten Kościół dzisiaj. Jak się tylko otworzysz, jak Maryja, na Ducha Świętego, będziesz mieć to samo doświadczenie duchowe. Pójdziesz na świat. Będziesz głosił Ewangelię. Nie będziesz się wstydzić Boga. Ale musi być powtórka w tym Kościele. Powtórka z materiału. Musisz tak pragnąć Ducha Świętego, jak Maryja i apostołowie. Wtedy powie Pismo Święte o Tobie, powstał prorok jak ogień. Widzisz to? Dlatego musisz wieczorami wołać, Duchu Święty, przyjdź, wyłączyć telewizor i wołać godzinę dziennie, Duchu Święty, napełnij mnie, tak jak napełniłeś Maryję, aby ona prorokowała, by mówiła o wielkich dziełach Bożych. To jest Kościół, widzisz, taki. Choć czasami Kościół był taki silny jak ten w Wieczerniku. Na przykład były takie czasy, kiedy o właśnie Franciszek Ksawery tu miał taki gruby ten sznur, ale nieraz ten Kościół jest taki cieniutki, bo się boi Ducha Świętego. Ale zawsze Duch Święty działał potężnie. Tylko raz mniej, raz więcej, jak z tym sznurem okrętowym. Raz było mniej Ducha Świętego, a raz więcej. Ale teraz te czasy to są czasy potężnego wylania Ducha Świętego na świeckich. Amen. A więc, żeby to zrozumieć, musimy sobie uświadomić, że jest pięć ważnych wylań Ducha Świętego w historii zbawienia. Ale najpierw musimy sobie uświadomić, że Bóg, zobacz, to jest jedna natura w trzech osobach. Tajemnica. O Synu Bożym, co możemy powiedzieć? Że to jest jedna osoba, ale w dwóch naturach. Miał prawdziwą ludzką naturę. Nie jakąś z gliny, ale prawdziwą. Był silnym, potężnym mężczyzną. Ale miał też w sobie naturę boską. Ta natura się zminiaturyzowała poniekąd i Bóg, Syn Boży, zamieszkał w człowieku wziętym z Maryi. Widzisz? Tajemnica. A o Duchu Świętym, co możemy powiedzieć? To jest jedna osoba w wielu osobach. I On jednoczy nas jak beczka dawniej przedwojenna na piwo czy na wino, jak te obręcze stalowe. On te klepki jednoczy, aby ta beczka się nie rozeszła, żeby trzymała to wino wesela. I Duch Święty jest w pacierzowym wyliczaniu ostatni, ale w pierwszy jest w działaniu. Pamiętacie, jak Bóg stworzył świat? To w to nic filozoficzne musiał wtchnąć Ducha Bożego. Dopiero jak tam był Duch Święty, to Słowo mogło być wypowiedziane i Słowo stało się ciałem. I Pan Bóg stworzył świat. Widzisz to? Podobnie jest na przykład z chrztem Twojej wnuczki. Bez wiary, bez Ducha Świętego rodziców i chrzestnych ksiądz nie może powiedzieć: ja Ciebie chrzczę, bo nie ma ducha, wiary. Dlatego was ksiądz w kancelarii pyta, czy wierzycie, czy do kościoła chodzicie. Bo inaczej słowo nie może być zrealizowane, bo nie ma wiary u rodziców. Stąd nie chrzcimy niewierzących ludzi. Musimy najpierw dla nich wyprosić łaskę Ducha Świętego. I podobnie będzie w Twoim domu. Jak będziesz wzywała na kręgu biblijnym Ducha Świętego, to każde słowo z każdego rozdziału będzie stwarzało byty. Rzeczywistość, która będzie w Słowie zawarta. Ale bez Ducha Świętego Biblia jest tylko książką, martwą książką. Liturgia bez Ducha Świętego jest tylko czczym nabożeństwem. A moralność bez Ducha Świętego to jest moralnością niewolników, że musisz do kościoła chodzić. To jest straszna rzecz. Mówić, że muszę do kościoła chodzić. U człowieka duchowego nie ma czegoś takiego, że opuściłam mszę świętą. Tak mówią niewolnicy, bezduszni. I teraz zobaczmy jeszcze bliżej tę tajemnicę, bo jest już drugi rok mówienia o Duchu Świętym. A więc pierwsze wylanie, bardzo ważne, takie uderzenie młotem w tą obręcz na beczce kościoła, nastąpiło, gdy Maryja przyjęła Słowo. I Słowo stało się ciałem w niej, mocą Ducha Świętego. Jak my możemy w tym wylaniu brać udział? No wam podam przykład z kaplicy unikalnej w Krościenku, kiedy obraz Matki Bożej w Krościenku nad Dunajcem w kaplicy Sługi Bożego księdza Blachnickiego, obraz leży tam w środku, gdzie ty siedzisz. Bo razem Maryja z ludem Bożym dzisiaj słucha Słowa Bożego i cię zachęca, wprowadź go w życie. Bo nie może być tak, że masz taką dużą głowę filozoficzną, a serduszko malutkie. Maryja tam wisi i razem z nami słucha Słowa Bożego i aniołem jest Pismo Święte. Dlatego będę was wzywał po nabożeństwie, żebyście tego anioła do domu wzięli, żeby on wam mówił ciągle: możesz wszystko. Wszystko możesz zrobić, to co ta Biblia mówi, że masz. Że możesz, wszystko możesz, jak Maryja. I to jest wasz udział w pierwszym wylaniu Ducha Świętego. Dlatego jesteście kościołem na wskroś maryjnym, jeżeli dzisiaj nauka ta stanie się ciałem. Bo Maryja się o to stara i jest wzorem, i jest przykładem idealnym. Drugie wylanie nastąpiło wtedy, gdy Jezus wyszedł z domu i dał się ochrzcić. Pamiętacie? Pismo mówi tak, przeczytam. Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, aż tak ten Duch Święty się unosił, że aż Go było widać w postaci cielesnej, niby gołębica. I widzisz? Duch Święty na Niego stąpił. To znaczy, w tym wylaniu drugim Jezus sobie chodzi po ziemi, ma głowę do góry podniesioną i mówi: ja mogę cały świat zbawić bez niczyjej pomocy. Mógłby każdego stryknąć w nos i go zbawić. Mógłby się multiplikować na miliardy razy. I jak ty możesz w tym uczestniczyć, że powiesz sobie nareszcie: nie jestem jakimś śmieciem w Poznaniu, jestem wielkim, namaszczonym Synem Bożym, Córką Bożą i też mogę w Jezusie wszystko, mogę zbawić moją rodzinę, wszystko mogę. I w ten sposób wszystko jest w porządku. No zobaczymy, czy wy to wierzycie. Teraz powiedz mi tylko autentycznie, jak chcesz, to podnieś rękę. Kto z was jest z siebie kompletnie zadowolony? Ręka do góry. Pytam jeszcze raz. Kto z was jest z siebie kompletnie zadowolony? Ręka do góry. Nie ma lasu rąk, widzisz? Jesteście autentyczni. Czyli brakuje wam ducha mocy. Ducha Świętego potrzebujecie. Wtedy będziesz jak Jezus, szedł do przodu jak rycerz. Będziesz nareszcie wielką osobą w Kościele. Trzecie wylanie nastąpiło wtedy. Nastąpiło wtedy, gdy Jezus zebrał sobie uczniów i im przekazał specjalne, kierunkowe tchnienie Ducha Świętego. Pamiętacie, jak przyszedł do Wieczernika, o tym Jan mówi? I on powiedział najpierw: pokój wam. I te słowa pokój wam tylko mówi biskup na wizytacji. Ksiądz mówi: Pan z wami. Ale biskup jako wielki książę Kościoła mówi: pokój wam. To jest pierwszy gest Jezusa. Potem Jezus tchnął na nich ducha. Czyli jeszcze nic nie gadał, tylko powiedział tak. Tchnął. Widzisz to? I to tchnienie w języku hebrajskim znaczy nafach i oznacza, ma dwa znaczenia: dmuchnąć do fletu prostego albo tchnąć boską rzeczywistość. I to nafach występuje w księdze pierwszej Pisma Świętego, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka i zrobił tak. Tchnął w niego swój boski pierwiastek. Widzisz? I człowiek stał się mieszkaniem Boga. Na fach. I właśnie ten Jezus nawiązuje do dzieła stworzenia. I jak tchnął na nich ducha, to następuje zarodek. Początek odrodzonej ludzkości. Jak to było w raju. A więc dał im nowe nadprzyrodzone życie. Co za radość. Czy jesteś pewna, że go masz? To nadprzyrodzone życie. A potem powiedział, jeszcze dopełnił to tchnienie, dopełnił słowami: weźmijcie Ducha Świętego. I tego Ducha Świętego tylko można wziąć nie tak ogólnie, tylko przez kierunkowy przekaz. Dlatego mój biskup kardynał Kominek we Wrocławiu mnie święcił rano 29 maja 1971 roku i zrobił ten nafach, tchnął we mnie. I masz ducha do spowiedzi, do Eucharystii. I ja go mam. A ty możesz 100 razy mówić do koleżanki: ja ci odpuszczam grzechy, i nie odpuścisz jej grzechów, bo nie masz ducha, którego się przekazuje kierunkowo, przez tchnienie. I to jest sakrament. Ja mam to tchnienie takie, że nawet gdybym nie wiadomo, czym czyścił duszę, najlepszym Ludwikiem, to nie zmarzę tego Ducha Świętego. Bo to jest właśnie sakrament. to jest trzecie wylanie. Podobne ono jest do zbrojenia, które Pan ten robił, budując swój dom jednorodzinny. On najpierw zawołał zbrojarzy. Kupili gdzieś po znajomości drut, cienki i gruby, i powstało zbrojenie. To właśnie jest zbrojenie w Kościele. Trzecie wylanie. Biskupi, kapłani, diakoni. Jest to podobne do tego, co zrobiła moja ciocia Róża. Mieszkała na pierwszym piętrze, jak umierała. To kierunkowo powiedziała do siostrzenicy: ty sobie weź złoty mój zegarek. Kierunkowo, żeby nie było awantury po śmierci. Tak samo zrobił Jezus, żeby nie było awantury, kto ma być księdzem. To mówi: tylko ci będą księżmi, którzy otrzymają kierunkowe tchnienie na fach. I dała jeszcze pierścionki, miała trzy pierścionki złote. Też dała drugiej siostrzenicy trzy pierścionki. A potem mówiła: po śmierci kto chce, niech sobie zabiera książki, płyty stare, magnetofon stary Grundinga zakurzony. To już sobie bierzcie, co chcecie. Widzisz to? Ale Jezus po śmierci daje nam też fajne rzeczy. Tym się różni od cioci Róży, że również wylanie na was wszystkich Ducha Świętego nie jest wcale gorsze, jak na mnie kierunkowe. I to cię musi napełnić radością. Dlatego Kościół charyzmatyczny przyszłości to będzie Kościół taki, gdzie jak przyjedzie do parafii biskup, to ksiądz odnowiony będzie tak was witał: witam was, ludu Boży, charyzmatyczny. Witam wszystkich, którzy mają dar uzdrawiania, wskrzeszania umarłych. Prowadzący charyzmatyczne szkoły podstawowe, a wewnątrz ludu Bożego witam dostojnych księży. Widzisz to? Różnicę? A więc to jest trzecie wylanie. Czwarte wylanie to jest pięćdziesiątnica Żydów. Otóż byli wszyscy zamknięci, wystraszeni. Nagle przyszedł wiatr. I Żydzi zostali wypełnieni Duchem Świętym. Spłynęła gruszka betonu i połączyła się z żelazem. I powstał tak silny Kościół, że ci biskupi, papieże, papież Piotr, byli tak silni, że zaczęli się bać ludzie światowi Kościoła. Widzisz ten Kościół taki dzisiaj? Żeby się świat nas lękał, żeby demony uciekały. I to jest pięćdziesiątnica Żydów. Ale bez tej pięćdziesiątnicy, zobacz, papież już miał dar odpuszczania grzechów. Był papieżem, a powiedział: idę sobie na rybki. Bo nie miał ukierunkowania. Gruszka nie może być byle gdzie wylana, tylko tam się wylewa, gdzie jest zbrojenie. I on nie miał ukierunkowania, stąd poszedł na ryby. Już mógł spowiadać, ale nie miał jeszcze specjalnego wylania. Ukierunkowania nie miał. A więc Kościół Zielonych Świąt to jest Kościół, który wie, co ma robić. Jest nie do pokonania. Mniej więcej ci brakuje około 1000 godzin wołania do Ducha Świętego, pamiętaj. Mniej więcej. Abyśmy byli Kościołem nie do zabicia, nie do pokonania. I to jest czwarte wylanie. Pokażcie cztery palce wszyscy. Czwarte. Teraz piąte wylanie. Nastąpiło w ciekawych okolicznościach. Bo pamiętaj, że Duch Święty pomału przekonuje tą panią, żeby przestała się niepotrzebnie gapić w telewizor, a więcej patrzyła się w Biblię. I podobnie Piotr, jako normalny człowiek, nie został od razu przekształcony w Piotra Dzielnego. tylko on był jeszcze Żydem. I musiał się Pan Jezus rozprawić z jego żydostwem. A normalny Żyd ma taką mentalność, że skoro ja jestem Żydem, to są inni goje, czyli potępieni. I Żydzi nie ewangelizują nikogo. I gdyby nie specjalna interwencja Boga, to by chrześcijaństwo stało się 51. sektą w ówczesnych czasach. I nikt by o nich nie wiedział. Podobnie jak nic nie wiesz o Eseńczykach, czy o sekcie w Qumran. Bo to jest żydowska sprawa. Co nas to obchodzi? I tak było przez kilkanaście lat. Piotr sobie tak spokojnie jechał do Jaffy nad morze, trochę się poopalać. No i poszedł kogo ewangelizować? Żydów. I musiał Pan Bóg pokonać tą naturę żydowską. Podobnie jest z tobą. Też masz problemy pójścia do alkoholików, do pijaków, do złodziei, bo jesteś po prostu człowiekiem z natury słabym. Ale jak będziemy się modlić, jak Piotr na tarasie, jak Kościół się będzie modlił, to przełamie każdą granicę w dostępie do dzisiejszego poganina Korneliusza. Ale musisz się modlić i żałować, że ci brakuje 1000 godzin modlitwy o wylanie Ducha Świętego. No i on się modli i powstaje taki obraz ciekawy. Płachta ze zwierzętami nieczystymi. I mówi anioł, jedz to. Nie bój się, nie masz nieczystych ludzi w Poznaniu. Kochaj ich. A Piotr mówi, nie, ja nie będę chodził do pogan, bo bym się wprowadził w nieczystość rytualną. A Bóg mówi, nie, nie myśl tak, Piotrze. Dasz radę nawrócić pijaka. Idź do niego. Ale w tym samym czasie miał też namaszczenie Korneliusz, poganin, pierwszy poganin nawrócony w świecie. Miał na imię Korneliusz. I anioł mu się pokazał i mówi, poślij do Piotra 3 ludzi, tu niech go sprowadzą. No i oni tam przyszli, patrzy, starasu Piotr, jacyś obcy ludzie go szukają. Co tu robicie? No szukamy Piotra. Bo nas posłał Korneliusz, abyś tam poszedł mu coś powiedzieć. Czy Piotr chciał iść do poganina? Tak samo jak ty, czy chcesz iść do baru, żeby tam kogoś nawracać? No nie, bo nikt was nie chodzi po barach, żeby mówić o Jezusie. Ale czy Piotr poszedł? Poszedł, bo to jest uległość Duchowi Świętemu. Nie swojemu duchowi paniki, lęku. Masz być uległa Duchowi Świętemu. I Piotr poszedł. I tam przychodzi do Korneliusza poważny papież. I co on robi? Powiedział dzień dobry i mówi, po co tutaj mnie sprowadziliście? On, papież, nie wie, po co się idzie do drugiego domu, żeby założyć krąg biblijny. On nie wiedział o tym. A Korneliusz mówi, ja nie wiem, po co cię sprowadziłem, bo mi tylko anioł cię kazał zawołać. I spotyka się 2 poważnych profesorów i nie wiedzą, po co się spotkali. No taka jest po prostu ewangelizacja, bo Pan Bóg cię będzie używał, jak będziesz zupełnie pokorna i niewiedząca, i drżąca, i panikująca. Tacy są najlepsi ludzie. Najlepsze narzędzie tu ma ksiądz proboszcz dzisiaj w tych ławkach, bo się nie bali ciemności i tego, co tutaj będzie się działo w kościele. A więc dobra jesteś, w porządku jesteś. I jak tylko będziesz szła, to zawsze ci będzie towarzyszył strach i Duch Święty. Strach przed tym, że ja mam krąg otworzyć? Ja? Taka prosta osoba. I jak oni się spotkali, piłeczka została odbita. Grali w ping-ponga. Dwoje ludzi. I przyszedł z pomocą mu Duch Święty w tej panice. Przypomniał sobie Piotr, że ma tylko otworzyć Pismo Święte i czytać rozdział. Nic więcej nie masz robić. I potem moją homilię. Wszystko się samo zrobi. Nie panikuj. I on powtórzył kazanie to samo, które wygłosił mniej więcej 11 lat temu. I znowu miał ciemność kompletną. Tak jak ty masz ciemność na egzaminie. Nie wiesz, co robić. Zupełnie wszystko zapomniałaś na egzaminie. Uczyłaś się całą noc do 5 rano, pijąc 3 kawy w nocy. I znowu mu przyszedł z pomocą Duch Święty. I spadł z nieba ogień. I oni byli ochrzczeni Duchem Świętym, jak Maryja. I już miał rozwiązanie. Nie bój się tego. Tylko idź w ciemno z wiarą i rób ten krąg biblijny. I jak już ten ogień spadł, to już Piotr wiedział, co robić. To mówi, trzeba ich ochrzcić. Bo jak otrzymali tego samego ducha, no to ich ochrzcił. Prawda? Prosta rzecz. I po chrzcie znowu miał ciemność. Straszną. I chciał zwiewać. I Łukasz ma poczucie humoru i mówi, że oni go przymusili, żeby jeszcze 5 dni jadł, weselił się z nimi w domu Korneliusza. Kogo trzeba przymuszać? Tego, kto się boi wszystkiego. Boi się życia. Tego trzeba przymusić do robienia kręgu biblijnego. No i został u nich, bo on się strasznie bał, co powie córka, jak ta pani założy krąg biblijny. I oni na niego wsiedli, apostołowie. Byłeś u pogan. Wpadłeś w nieczystość rytualną. Oni powoli się oczyszczali z tego żydostwa. Rozumiesz? Powoli. Dlatego proces reewangelizacji poznania będzie trwał powoli, stopniowo. Trzeba mieć świętą cierpliwość do wszystkich, szczególnie wy do waszych domowników, zanim oni przyjdą na krąg biblijny. I oni na niego wsiedli w Jerozolimie, on posłuchał, uszy spuścił, podobnie jak ci powie nieraz wnuczka, dziadku, czemu ty robisz krąg biblijny? Tego nie było nigdy w kościele. A ty spuścisz głowę, wysłuchasz wnuczki i ona się już wyszczawi na ciebie i potem powiesz spokojnie, że Duch Święty mi kazał to robić. I ona się zdziwi i powie, no dziadek ma rację. Trzeba jednak ewangelizować swój dom najpierw. I apostołowie pokiwali głową i powiedzieli, no macie rację. Trzeba jednak iść do pogan. Ale musiał się najpierw Piotr czuć obrażony, że na niego wsiedli. I widzicie, czy ta scena mówi tylko o Piotrze? Nie. Bo my też, jak Piotr, już znamy na pamięć wszystkie wydarzenia w parafii. Wiemy, że teraz jest Adwent, drugi dzień Adwentu. Wszystko znamy na pamięć. Wiemy, jak dzieci do komunii przygotować. Tylko trzeba to powtarzać. Tymczasem Duch Święty jest duchem niespodzianek. Dzisiaj się złapie Duch Święty i powie, dziewczyno, Duch Święty jest duchem niespodzianek. I on jedynie może wyrwać Poznań z takiej stagnacji, że w domach jest tylko króluje telewizor. I tak Duch Święty postawi cię przed taką sytuacją, której nie przewidujesz. Nie oczekujesz, że tyle ludzi odeszło od Kościoła. W jakim celu? Tylko w jednym tak się stało. Aby twoja miłość do rodziny była 2 razy większa. I twoja wiara w Ducha Świętego była 5 razy większa. Po to mamy takie czasy. Tylko po to, żeby jakość Kościoła dzisiaj mogła wzrastać. Jakość. I żeby to jeszcze lepiej pokazać, to użyję takiego obrazu, pozwólcie. Otóż wczoraj w internecie przy pomocy najlepszych badaczy amerykańskich wylosowałem przez komisję Gallupa do badań religijności pozwolili mi wylosować z 8 miliardów ludzi na Ziemi trzy osoby, które będą poniekąd reprezentatywne. Chodź, poproszę, żeby to nie spadło, uważnie, delikatnie ściągaj. Trzy osoby reprezentatywne. No zobaczymy, kto to jest w tym komputerze. Pierwszą osobą wylosowaną wczoraj w nocy przez Instytut Gallupa to jest John Smith, katolik z Brooklina, z Nowego Jorku. Fizyk atomowy, zobaczcie. Mądry człowiek. Druga wylosowana osoba to jest Mary Gordon z Londynu. Śpiewaczka, uczy w szkole muzyki. Mary Gordon. I trzecim wylosowanym człowiekiem jest Johannes Fichtenbauer z Berlina. Mieszka przy Alexanderplatz 1. Johannes Fichtenbauer. I jak wiecie, grzech pierworodny pozbawił nas dwóch darów, Jezusa i Ducha Świętego. Ale Bóg nie wycofał z ludzkości darów Ojca, bo poganie i wierzący mają śladowe dary Ojca. Dlatego poganie są świetni do robienia różnych sputników. I właśnie tenże, zobaczcie, John Smith jest taką ma doskonałą pamięć, że on prawie że nie musiał się uczyć, a został profesorem. Zobacz. Widzisz to? John Smith. Mary Gordon podobnie. Pamięć muzyczna doskonała. Zobacz. Ma to prawie za darmo. A Johannes Fichtenbauer włóczy po garażu nogami, jest kompletnie z siebie niezadowolony. Zobacz. Widzisz to? Johannes Fichtenbauer. Skąd te dar ma? Od Boga Ojca. A poganie ci powiedzą na Uniwersytecie w Poznaniu, że to natura dała człowiekowi takie zdolności. Natura. Zobacz, co za krzywdząca natura. Ewidentna krzywda. Widzisz to? Krzywda. Jedni są mądrzy, drudzy mają słabą pamięć. Co za krzywdząca natura. I jak to zobaczył Jezus, to się zdenerwował i poszedł na krzyż, aby nas zbawić. I mówi Pismo Święte, że Jezus rozdał ludziom dary. I przyszedł list do proboszcza na Brooklinie, że jest kurs szafarzy Komunii Świętej. No i proboszcz sobie myśli, do kogo ja poślę na ten kurs. Wiem, Angelikę Bertolucci bym posłał, ale ona maluje ciągle paznokcie na inne kolory. I to jeszcze świecące farby. To by przeszkadzało to w Komunii Świętej. Wiem, kogo poślę. Tego samego, który dźwiga baldachim, który zamyka kościół. Niech idzie na kurs John Smith. Ten sam ciągle. I poszedł na kurs i dostał eklezjalny autorytet, zobacz, od biskupa do rozdawania Komunii Świętej. Eklezjalny autorytet. Widzisz to? Od Jezusa przez biskupa. Umarła też śpiewaczka na Ealingu w Londynie. No i proboszcz oczywiście, że miał kilka osób na myśli, ale wybrał Mary Gordon. Niech ona śpiewa. I dostała eklezjalny autorytet od proboszcza, aby była organistką. Widzisz to? Mary Gordon. Śpiewa. Gra na organach. 8:03 w niedzielę. Ciężka praca. Umarł też kościelny przy Alexanderplatz. I proboszcz od razu wiedział, że to najlepszy będzie Johannes Fichtenbauer. I dostał eklezjalny autorytet na kościelnego. Ma klucze w ręku, ciężkie klucze niemieckie, dużo ważą. I po prostu niewiele się zmieniło w jego życiu. Zobaczcie, włóczy dalej po kościele nogami. i wygania matki różańcowe, bo już chce iść spać po takiej mszy wieczornej jak dzisiaj. Wygania je, bo już idzie na kolację do żony Johannes Fichtenbauer. I jak to zobaczył Duch Święty, to się zdenerwował i mówi: ja muszę z tym zrobić porządek w kościele. No i znowu przyszedł list do proboszcza na Brooklynie w Nowym Jorku, że jest kurs wylania Ducha Świętego. No i znowu proboszcz bez zająknienia: wiem, kogo poślę. Niech jedzie ten sam, który nosi baldachim i zamyka kościół i daje komunię. Niech jedzie John Smith. Ale on się opierał, bo myślał, że już ma wszystko. Jak ma jeszcze autorytet nad chlebem, no to czemu, co mu jeszcze potrzeba? Ale się dowiedział, że ten kurs prowadzi mój kolega Ralph Martin, numer jeden w katolickim świecie charyzmatycznym, to powiedział: no to pojadę. I wrócił nie ten człowiek. Zobaczcie, Duch Święty go dopełnił. Widzisz to? Zobacz, tą pełnię. On z tym zrobił porządek, bo on jest duchem Boga żywego, Duch Święty. I jak on z tego kursu wrócił, to proboszczowi powiedział, żeby było chociaż 15 szafarzy Komunii Świętej, bo teraz się daje Komunię Świętą na 7 kroków. Najpierw, pierwszym krokiem, nawet jest pasterka, to stajesz przed człowiekiem, ten, który daje komunię. Najpierw patrzysz mu w oczy, to jest pierwszy krok. Drugi krok, wyjmujesz z puszki Pana Jezusa. Trzeci krok, pokazujesz. Nie ma pośpiechu, widzisz? Dlatego musi być wiele szafarzy w nowoczesnej parafii. Wiele szafarzy. Wiele. Aby to robić z namaszczeniem, powoli, skutecznie. I to mu uświadomił Duch Święty Johnowi Smithowi. Widzisz to? To ma dzięki Duchowi Świętemu. Podobnie było z tą kobietą, z Mary Gordon. Też pojechała na kurs wylania Ducha Świętego. Zamknęła się w wieczerniku. Zaczęła uzupełniać brakujące 1000 godzin modlitwy do Ducha Świętego. I zaczyna robić niesamowite rzeczy. Zobaczcie, przyjęła ducha mocy. I od tej chwili proboszcz na jej prośbę rozstawił msze święte co 2 godziny, bo ludzie nie mogą wyjść z kościoła, trzeba ich wyganiać. Bo jak ona gra, to po prostu co najmniej 2 osoby się nawracają pod wpływem jej śpiewu. Wydała już 3 śpiewniczki duchowe i powiedziała, że z tekstów Pisma Świętego możesz zrobić jeszcze 1000 różnych krótkich piosenek, bo to jest skarb niesamowity. A ty jako malarka możesz namalować 5 obrazów rocznie pod natchnieniem Pisma Świętego. A ty zrobisz szkołę dla małych dzieci od 3 do 7 lat. Bo będziesz w Duchu Świętym robiła dla nich obrazki, pomoce naukowe. To jest Duch Święty. I Johannes Fichtenbauer podobnie poszedł na kurs wylania Ducha Świętego, nadrobił te brakujące nocne czuwania od 7 roku życia, na które nie przychodził, a były czuwania przed wylaniem Ducha Świętego 6-godzinne, ale mu się nie chciało przyjść. I po to są te seminaria w Duchu Świętym, abyśmy nadrobili grzechy młodości. I Duch Święty spoczął na nich, zobacz. I nareszcie kościelny to jest nie ten człowiek. Już teraz nie dzwoni kluczami nad uszami kobiet, matek różańcowych i mówi do kolegi: ty mnie zastąp i potem zamkniesz kościół o 24:00. Nic się nie stanie. Podzielimy się pracą. Widzisz ten owoc Ducha Świętego? Widzisz to, czego ci brakuje? Ducha Świętego. Ale kościół to nie jest tylko sprawa księdza kościelnego i organisty. Kościół to jest sprawa, tu można by tych szklanek poustawiać tyle, ile was jest. To jest sprawa o każdym człowieku. I tutaj Duch Święty by was podzielił, gdyby na was spoczął, na tak. Tu byłoby 5 organistek, gdybyście przyjęły Ducha Świętego. Tu byłoby 5 albo nawet i 12 szafarzy Komunii Świętej. Tam byłyby opieka nad dziećmi podczas mszy świętej. Plakaty byście robiły w Duchu Świętym. Gdybyście się zajęły szkołą podstawową w Duchu Świętym, wszyscy by mieli robotę jakąś. Nie ma ludzi siedzących w kościele. Pokaż mi taką restaurację w Poznaniu, gdzie dają coś za darmo. Gdzie macie tą restaurację? Gdzie ona jest? Pójdę tam szybko teraz na kolację. Nie ma nic za darmo. Musisz się wziąć do pracy, kolego. Jesteś do tego zdolny. Nawet możesz tylko trzepać wycieraczki w zimie przed kościołem, żeby one były świeżutkie, suchutkie. Macie wszyscy robotę. To jest, kościół jest dla wszystkich. I to tylko może zrobić Duch Święty, widzisz, w waszej parafii. Amen. Mocne amen powiedzcie. A teraz w ciszy piosenki pomodlimy się, żebyście dzisiaj wszyscy wzięli Jezusa do swego domu i założyli 8-minutowy domowy krąg biblijny. Przypomnę, jak to się robi. Teraz jestem panem Franciszkiem, ochraniarzem. I wam pokażę przez monitoring, że to jest tak prosta rzecz. Otwierasz dzisiaj wieczorem jeszcze, zgasisz telewizor i otwierasz buzię Panu Jezusowi. I pan Franciszek, uwaga, czyta. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Czytasz, czytasz, minęły 4 minuty, zamykasz buzię Panu Jezusowi. To On ci się objawi. On cię będzie leczył swoim słowem. To jest pierwszy punkt kręgu biblijnego. Skończył pan Franciszek, chociaż jest 23. Szuka księdza katolickiego. Gdzie on jest? Jest. Znalazł księdza. I otwiera usta księdzu, bo to jest jak kurs prawa jazdy. To jest instruktor, który ci pomagał jeździć po Poznaniu. Mówił ci: w lewo, Zosia, w prawo skręcaj. Już masz zielone, już nie będzie zieleńszego światła. Jedź prosto. To jest instruktor, widzisz? Pełen miłości. I ci pomoże jeździć po ulicy ważnych centrów Biblii. 4 Ewangelii, to jest centrum Biblii i Dzieje Apostolskie. I pan Franciszek czyta. Dzisiaj zatrzymamy się nad 1 rozdziałem. Czyta, czyta, minęły 4 minuty i pan Franciszek idzie spać. A potem jak przeczytasz to, tu masz mój adres, dostaniesz następne numery i będziesz nareszcie specjalistką od prawa jazdy po 4 Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Ksiądz będzie już pilotem samolotowym, bo będzie specjalistą od listów Pawłowych, które są trudne. To on będzie pilotem samolotowym, zgoda? A biskup będzie już tylko jeździł statkami kosmicznymi. Będzie wam mówił najmądrzejsze rzeczy, bo będzie pilotem statków kosmicznych, jak Gagarin. O, i to jest podział kościoła. Rozumiesz to? No, mocny śpiew od czoła, proszę bardzo. Tutaj stań ładnie przed ludźmi, bliżej chodź.
Głosy o Duchu Świętym. Będziemy wzywali Ducha Świętego też tą pieśnią.
Niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.
A teraz jest czas na Twoją odpowiedź. Tutaj proszę, to jak do Komunii Świętej przychodzicie, kto jest gotowy już dzisiaj zaprosić Jezusa żywego do swego domu metodą naszego rodaka Jana Pawła II? No proszę bardzo, tutaj podchodźcie powoli. Ci, którzy już są dotknięci łaską Ducha Świętego. Proszę bardzo, odważny pierwszy jest najważniejszy. Tu mi trzyma Jacek mikrofon. Kto jest gotowy, proszę bardzo. Nie pytajcie o pieniądze, dopiero za rok dacie ofiarę. Teraz jest najważniejsza ewangelizacja. O to pytaj serce, czy już chcesz robić prościutki, 8-minutowy krąg biblijny. No, kto jest odważny, proszę bardzo. Poczekam jeszcze 5 sekund. Pokój z Tobą. Podaj mi następne. Podaj mi następne. No, kto jest gotowy? Proszę bardzo. W ciszy, w powiewie podaj mi. Niech Ci Bóg błogosławi. Niech Jezus sam do Ciebie przemawia. On Ci będzie dawał mądrość przez głupstwo słuchania. Czytaj na głos, to nie jest lekcja odpoczynku, tylko masz krzyczeć głośno. Kto jeszcze jest gotowy? Pamiętacie, to łaska Boża to sprawia. Tutaj nie ma teatru. Kto jest gotowy, to nie jest teatr. Chcesz robić to dla Jezusa? Dobrze. Potem ci tutaj animatorzy pomogą. Będzie tutaj okazja potem wymienić doświadczenia za jakiś czas. Się spotkacie w styczniu na tak zwanym święcie kręgów biblijnych. No, kto jeszcze jest gotowy? Nieprzymuszony przeze mnie. Tu potem macie z tyłu mój adres. Potem możecie prosić o to, żeby Wam posłał nawet tekst dzisiejszego nauczania, abyście się ubogacali Słowem Bożym. No, poczekam jeszcze 5 sekund. Dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za Wasz udział. Pamiętaj, to Pan Bóg ten cud uczyni. Nie martw się. Kochaj siebie taką, jaką jesteś. Zobaczymy się jutro, dobrze? O tej samej porze przyjdziecie? Tak. Też poproszę jeszcze co najmniej 3 osoby. Pokażcie 3 palce. Powiedz 3 osobom, że warto przyjść na rekolekcję. Amen. Teraz Wam pobłogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.